pierwsza księga Samuela. I dzisiaj jeszcze raz skupimy się na 25 rozdziale, który poprzednim razem już studiowaliśmy. Poprzednim razem rozważaliśmy historię o Dawidzie, Abigail i Nabalu. I skupiliśmy się na kontraście między Abigail i mężem Nabalem. I pamiętacie, że Abigail była pewna tego, że Bóg wybrał Dawida na króla, że Bóg obiecał Dawidowi, że będzie królem, więc wierzyła w Boże obietnice dotyczące Dawida i jego królewskiej władzy. Natomiast Nabal nazwał Dawida nielojalnym sługą, niewiernym wyrzutkiem, zhańbił go, upokorzył go. I powiązaliśmy to z koniecznością odpowiedzenia sobie na pytanie, które zadał sam Pan Jezus Chrystus. A ty za kogo mnie uważasz? Za kogo uważasz Jezusa? Czy jest on po prostu Żydem, który dawno temu żył i umarł? Jego kości i ciało uległy rozkładowi? Czy jest on Bogiem w ciele? Panem panów? Królem królów, który żył i umarł i powstał z martwych i żyje na wieki dla naszego zbawienia. I powiedzieliśmy też poprzednim razem, że chrzest jest tym wydarzeniem, w którym człowiek publicznie wyznaje swoją wiarę. Ponieważ chrzest symbolizuje dzieło Pana Jezusa Chrystusa i naszą jedność z Nim w tym dziele. Chrzest jest więc wyznaniem wiary. I dzisiaj jeszcze raz rozważymy ten rozdział, zobaczymy trzy kolejne porównania, kontrasty w tym rozdziale. Także dzisiejsze kazanie będzie miało trzy punkty i każdy punkt będzie kolejnym kontrastem Nabala i innej postaci. Przeczytajmy, to jest co prawda długi rozdział, ale przeczytajmy dla przypomnienia jeszcze raz ten 25 rozdział. Wtem umarł Samuel. Wtedy zebrali się wszyscy Izraelici, odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w Ramie. Dawid zaś ruszył i udał się na pustynię Paran. W Maon żył pewien mąż, który miał swoją posiadłość w Karmelu. Mąż ten był bardzo zamożny. Miał bowiem 3000 owiec i 1000 kóz. Zajęty był właśnie strzyżeniem owiec w Karmelu. Mąż ten nazywał się Nabal, a żona jego Abigail. Kobieta ta była roztropna i piękna, mąż zaś był nieokrzesany i niecnych postępków z rodu Kalebita. Gdy Dawid usłyszał na pustyni, że Nabal strzyże swoje owce, posłał 10 sług i dał im takie polecenie. Idźcie do Karmelu, wstąpcie do Nabala, pozdrówcie go w moim imieniu i powiedzcie tak do mego brata. Pokój niech będzie z tobą i pokój z twoim domem i pokój ze wszystkim, co twoje. Właśnie słyszałem, że strzygą u ciebie owce. Otóż gdy twoi pasterze byli przy nas, nie lżyliśmy ich i nic nikomu nie zginęło przez cały czas, dopóki byli w Karmelu. Zapytaj swoich sług, a powiedzą ci, niech więc nasi młodzieńcy znajdą łaskę w twoich oczach. Wszak przybyliśmy w dzień świąteczny. Daj więc proszę twoim sługom i twojemu synowi Dawidowi, co masz pod ręką. Poszli więc słudzy Dawida i powtórzyli Nabalowi w imieniu Dawida wszystkie te słowa i czekali. W odpowiedzi rzekł Nabal sługom Dawida, któż to jest Dawid, a któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino? I mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Zawrócili tedy słudzy Dawida i przyszedłszy doń, donieśli mu o tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do swoich wojowników, przypaszcie każdy swój miecz. I przypasał każdy swój miecz, a także i Dawid przypasał swój miecz. I poszło za Dawidem około 400 mężów, a 200 pozostało przy jukach. Tymczasem jeden ze sług doniósł Abigail, żonie Nabala. Oto wysłał Dawid z pustyni, aby pozdrowili naszego pana, lecz on ich zbeształ. A wojownicy ci byli dla nas bardzo dobrzy. Nie zostaliśmy znieważeni i nic nam nie zginęło przez cały czas, gdy z nimi przestawaliśmy, będąc w polu. Murem byli dla nas, zarówno w nocy, jak we dnie, przez cały czas, gdy byliśmy z nimi, pasąc owce. Rozważ więc teraz i obmyśl, co zrobić, gdyż zguba Pana naszego i całego jego domu jest postanowiona. On sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Abigail wzięła więc śpiesznie 200 chlebów, 2 łagwie wina, 5 owiec już oprawionych, 5 korców prażonego ziarna, 100 pęczków rodzynków i 200 placków figowych. Załadowała to na osły i rzekła do swoich sług: idźcie przede mną, a ja pójdę za wami. Lecz mężowi swemu Nabalowi o tym nie powiedziała. A gdy zakryta przez górę, siedząc na ośle, w dół zjeżdżała, oto znienacka natknęła się na Dawida, który wraz ze swoimi wojownikami schodził w dół naprzeciw niej. Dawid zaś myślał: całkiem daremnie ochraniałem wszystko na pustyni, co do tamtego należy, także nic z jego własności nie zginęło. A on odpłacił mi złym za dobre. Tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. A gdy Abigail zobaczyła Dawida, zsiadła śpiesznie z osła i padła przed Dawidem twarzą ku ziemi, składając mu pokłon. Następnie, rzuciwszy mu się do nóg, rzekła: moja to wina, mój panie, niech wolno będzie twojej służebnicy przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś. Oto teraz, mój panie, jako żyje pan i jako żyje twoja dusza, którą powstrzymał pan od przelewu krwi i od ratowania siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu panu. Niechaj tedy ten dar, który przyniosła twoja służebnica mojemu panu, oddany będzie sługom, którzy towarzyszą mojemu panu. Przebacz winę twojej służebnicy, a pan zniesie mojemu panu trwały dom. Wojny pana bowiem prowadzi mój pan, a zła nie będzie w tobie po wszystkie dni twoje. A jeśli powstanie ktoś, aby cię prześladować i nastawać na twoje życie, to niechaj życie mojego pana będzie przechowane w wiązance żyjących u pana, Boga twego. Życie zaś twoich wrogów niechaj wyrzuci jak z samego środka procy. A gdy pan wykona na moim panu wszystko to dobre, które wypowiedział o tobie i ustanowi cię księciem nad Izraelem, to nie będzie dla ciebie mojego pana potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś pan wyświadczy dobro mojemu panu, wspomnij na swoją służebnicę. I rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony pan, Bóg Izraela, którym cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona twoja roztropność i błogosławionaś ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia ci krzywdy, gdybyś nie była wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzna. I przyjął Dawid z jej ręki wszystko, co dla niego przywiozła, do niej samej zaś rzekł: idź w pokoju do swojego domu, patrz, wysłuchałem twojej prośby i odniosłem się do ciebie życzliwie. A gdy Abigail przyszła do Nabala, ten wyprawiał w swoim domu ucztę prawie po królewsku i był dobrze usposobiony, gdyż był bardzo pijany. Toteż nie powiedziała do niego najdrobniejszego słówka, aż do następnego poranka. Lecz rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. A po mniej więcej 10 dniach dotknął pan Nabala i ten umarł. A gdy Dawid usłyszał, że Nabal umarł, rzekł: błogosławiony pan, że pomścił na Nabalu zniewagę przez niego mi wyrządzoną. Sługę swego powstrzymał od zła, a zło Nabala zwrócił na jego własną głowę. Potem posłał Dawid swatów do Abigail z oświadczeniem, że chce ją pojąć za żonę. I przybyli słudzy Dawida do Abigail do Karmelu i rzekli do niej: Dawid posłał nas do ciebie, bo chcę cię pojąć za żonę. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła: oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego pana. I powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Z Jezreel zaś pojął za żonę Achinoam i obie były jego żonami. Saul zaś wydał swoją córkę Michal, żonę Dawida, za Peltiego, syna Laisza z Galli. Pierwszy kontrast, któremu się dzisiaj przyjrzymy, to kontrast między Dawidem i Nabalem. Zanim jednak skupimy się na kontrastach, to zwróćmy uwagę na podobieństwa między tymi dwoma osobami. Zwróćcie uwagę, że obaj bardzo emocjonalnie reagują na rzeczy, które im się nie podobają albo które ich obrażają. Obaj mają w sercu dumę. Duma Nabala, jego pycha, uwidacznia się w tym, jak traktuje swoje bogactwo. Niektórzy bogaci ludzie są bardzo skąpi i wręcz myślą, że wszyscy wokół nich tylko czyhają na ich pieniądze, na ich rzeczy i myślą, że gdyby inni pracowali tak samo ciężko jak oni, to mogliby osiągnąć takie samo bogactwo i dlatego nic nikomu nie chcą dać. Otóż Dawid wysłał swoich ludzi, żeby poprosili Nabala o żywność, ale wysłał ich dlatego, że wcześniej wyświadczył razem ze swoimi ludźmi Nabalowi przysługę. Wyświadczyli dobro Nabalowi, chroniąc jego stada, chroniąc jego pasterzy. W zasadzie to dzięki Dawidowi ma teraz więcej owiec i więcej kóz do strzyżenia i zabijania, niż gdyby ludzie Dawida nie chronili pasterzy Nabala. Ale Nabal potraktował ich jak żebraków. Mówi: dlaczego miałbym oddawać moje rzeczy? Werset 11 mówi: mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzegaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Dlaczego miałbym oddać wam moje rzeczy? Kim myślicie, że jesteście? To jest pycha Nabala. Ma wysokie mniemanie o sobie ze względu na swoje bogactwo i czuje się obrażony, urażony, że Dawid śmie go o coś prosić. Nabal znieważył honor Dawida, co głęboko dotknęło jego dumy, Dawida. Dawid z kolei myślał o sobie: jestem wiernym sługą. Nigdy nie zrobiłem niczego przeciwko Saulowi. Przeciwnie, wszystko, co zrobiłem, przyniosło mu korzyść. To przeze mnie Goliat zginął. To ja zabiłem Goliata. To ja zabiłem 1000 Filistynów. Miałem okazję zabić Saula, ale tego nie uczyniłem. Nie próbowałem objąć tronu. Byłem lojalnym sługą. Za kogo ty się uważasz, że nazywasz mnie nielojalnym buntownikiem, który opuścił swego pana Saula? Jak śmiesz? I mówi do swoich ludzi: idziemy, zabijemy go. Zabijemy jego i jego ludzi. Duma Dawida skłoniła go do pochopnego działania. Każdy z nich czuje się obrażony. Każdy z nich reaguje bardzo emocjonalnie. Nabal odrzuca prośbę Dawida, a Dawid mówi: jak ty tak mnie potraktowałeś, to ja ciebie zabiję. Pod tym względem są do siebie podobni. Ale w czym się różnią? Różnią się w tym, że chociaż obaj mieli dumę w swoim sercu, to Dawid był gotowy się ukorzyć, podczas gdy Nabal tego nie zrobił. Spójrzcie na werset 17, gdzie sługa Nabala, zwracając się do Abigail, opisuje swojego pana. Końcówka wersetu 17 mówi: on sam zaś jest zbyt złośliwy, żeby można z nim rozmawiać. Jest tak złośliwym człowiekiem, że nie można nic z nim w ogóle porozmawiać. Spójrzcie na werset 25, gdzie znów Abigail rozmawia z Dawidem o Nabalu i mówi Abigail: Niechaj mój Pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on sam. Nabal się nazywa i jest głupcem. Pamiętacie, że imię Nabal znaczy głupiec. Tak więc zarówno sługa Nabala, jak i jego żona nazywają go człowiekiem złym, głupim, bezmyślnym. W tłumaczeniu UBG, zdaje się, w 25 wersecie jest przetłumaczone, że jest synem Beliala. To dosłownie znaczy, że jest synem bezwartościowości albo synem zarazy. Czasami jak ktoś jest wyjątkowo paskudnym człowiekiem, to nazywamy go, że jest zarazą, prawda? To jest ten rodzaj osoby, że kiedy się zbliża, to mówimy, o nie, znowu. Nie chcesz przebywać w jego pobliżu. Nikt nie chce być blisko zarazy. To jest ktoś, z kim nie można porozmawiać, bo po prostu nie chce słuchać. I taki właśnie jest Nabal. On po prostu nie chce słuchać. Jego sługa mówi, że nie można z nim rozmawiać. Abigail mówi, tak jak się nazywa, taki właśnie jest. Obydwoje nazywają go bezwartościowym człowiekiem. Ale Dawid jest inny. Pomimo tego, że Dawid też się uniósł dumą i grzesznie zareagował na zniewagę, można z nim porozmawiać. Można z nim rzeczowo rozmawiać. Kiedy Abigail wyszła mu na spotkanie, wysłuchał ją. I zobaczcie w wersecie 33, w jaki sposób jej odpowiedział. Nie powiedział, a zejdź mi z drogi. On mówi, błogosławiona twoja roztropność. Uznaje jej mądrość. Czegoś się od niej nauczył. Został przez nią upomniany. Wysłuchał jej. Jest wiele rzeczy w tym rozdziale, których nie należy naśladować. W których nie należy naśladować Dawida. Jego duma, jego pochopne decyzje. Zobaczcie, że nawet nadużywa imienia Bożego w wersecie 22. Mówi, tak niechaj Bóg sprzyja wrogom Dawida teraz i nadal, jeżeli do rana pozostawię przy życiu któregokolwiek mężczyznę z tych, którzy do niego należą. Przeklina Nabala i jego ludzi w Boże imię, imię Boga. To jest właśnie nadużywanie imienia Bożego. Jest więc wiele rzeczy, których nie powinniśmy naśladować, ale powinniśmy naśladować to, w jaki sposób się ukorzył i posłuchał Abigail. W Księdze Przypowieści Salomona w 9 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził. Jeśli zwrócisz uwagę szydercy, to jedyne, co możesz się spodziewać, to to, że ciebie za to znienawidzi. Ale dalej w tym samym wersecie czytamy: karć mądrego, a będzie cię miłował. I to właśnie zrobiła Abigail wobec Dawida. Upomniała go. Powiedziała, panie mój, nie czyń tego, bo będziesz później tego żałował, a będzie cię miłował. Dawid odpowiedział, błogosławiona twoja roztropność. I dalej werset 9 tego rozdziału, 9 rozdziału przypowieści Salomona. Mówi, daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Z Nabalem nie dało się nawet rozmawiać. On był szydercą, głupcem. Dawid natomiast, choć początkowo działał w pysze, działał pochopnie, to jednak potrafił ukorzyć swoje serce, przyjął napomnienie i docenił mądrość, roztropność i duchowe rozeznanie Abigail. Głupota i duma idą w parze. Pokora i mądrość również idą w parze. I lekcja płynąca z tej historii jest jasna. Nie bądź dumnym, głupim szydercą. Nie bądź Nabalem. Nie bądź kimś, kogo nikt nie chce mieć w swoim pobliżu, w swoim towarzystwie. Bądź jak Dawid. Uniżaj swoje serce, słuchaj rad i dzięki temu stawaj się coraz mądrzejszym. Kolejny kontrast, drugi kontrast w tym rozdziale widzimy między Samuelem a Nabalem. W ten rozdział w pewnym sensie rozpoczyna i kończy się śmiercią. Zaczyna się od śmierci Samuela, a kończy na śmierci Nabala. Zwróćmy uwagę na to, jak odmienne są reakcje ludzi na te dwa wydarzenia. Po śmierci Samuela cały lud pogrąża się w żałobie. Natomiast śmierć Nabala nie wywołuje żadnego poruszenia. Nikt go nie opłakuje. W wersecie pierwszym tego rozdziału czytamy, że zebrali się wszyscy Izraelici, odbyli po nim żałobę i pochowali go przy jego domu w Ramie. Samuel służył królestwu. I przypomnijmy sobie, jak kończył swoją służbę. Zapewniał o swojej uczciwości i niewinności. Mówił: niczego od nikogo nie wziąłem. Jeśli jest inaczej, to wystąpcie przeciwko mnie. Ale nikt nie miał mu nic do zarzucenia. On naprawdę im służył. Kiedy przekazał ludowi króla, odszedł na odpoczynek. Jego misja została wypełniona. Przez lata Izraelici korzystali z jego mądrości, z jego rad, proroczych słów od Boga oraz sprawiedliwych wyroków wydawanych w Bożym imieniu. Dlatego tak głęboko go opłakiwali. A to z Nabalem? Widzimy tutaj pewną sekwencję wydarzeń. Nie wiemy dokładnie, ile czasu upłynęło między tymi wydarzeniami. Wydaje się jednak, że nie było tam długiego czasu między tymi wydarzeniami. Najpierw Nabal umiera, potem wieść o jego śmierci dociera do Dawida, a następnie Dawid wysyła posłańców z propozycją małżeństwa do Abigail. I spójrzmy na werset 42. Kiedy Abigail otrzymuje propozycję małżeństwa od Dawida, czytamy, że powstała Abigail śpiesznie i wsiadła na osła, a 5 dziewcząt jej towarzyszyło. Pojechała tedy za posłańcami Dawida i została jego żoną. Nie wygląda na to, by była jakoś szczególnie zasmucona śmiercią Nabala. Co samo w sobie jest smutne, ale też wiele mówi o jej małżeństwie. Nabal był człowiekiem głupim, pysznym, szyderczym. Abigail została uwolniona od tej jego trudnej osobowości, od jego obecności, od wszystkich obelg, które kierował wobec innych ludzi. To, jak szybko przyjęła propozycję Dawida, pokazuje, jak mało szacunku Nabal zyskał przez sposób, w jaki traktował ludzi. I nie chodzi tu o pochwałę Abigail, raczej o jakąś obiektywną obserwację. W rzeczywistości wymieniła pijanego głupca i brutala na najsłynniejszego wojownika w całym królestwie. Dawid już wcześniej ją wysłuchał i okazał jej szacunek. Coś, czego Nabal nigdy nie zrobił. Nabal był szorstki i nieczuły, podczas gdy Dawid, przyszły król, znany był z odwagi, męstwa i mądrości. I najwyraźniej Abigail była bardzo podekscytowana tą zmianą, co widać po jej pośpiechu. I z tej historii płyną dwie ważne lekcje. Pierwsza jest taka, że prowadź życie, za którym będzie się tęsknić. Życie warte żałoby. Żyj w taki sposób, by twoja nieobecność była odczuwalna, by ludzie opłakiwali twoje odejście. W drugiej Księdze Kronik, w 21 rozdziale, czytamy o królu Jehoramie, który panował przez 8 lat i był okrutnym władcą. W wersecie 20 czytamy o jego śmierci i czytamy, że gdy odszedł, nikt go nie żałował. Królestwo odetchnęło z ulgą, zostało uwolnione od jego surowości i od jego tyranii. I nie trzeba być bogatym ani sławnym, żeby za tobą tęskniono. Nie musisz posiadać tytułów, jakiejś kariery, majątku, wpływów. Wystarczy, że będziesz dobry, będziesz kochać innych. Jeśli okażesz życzliwość, ludzie będą tęsknić za twoją dobrocią. Jeśli będziesz kochać, będą tęsknić za Twoją miłością. Dlaczego opłakujemy tych, którzy umierają, zwłaszcza tych, którzy są w Chrystusie? Nie smucimy się z ich powodu, smucimy się z powodu naszej straty. To jest bardzo ważna różnica. Nie opłakujemy naszych braci, naszych sióstr w Chrystusie, dlatego że coś stracili. Wręcz przeciwnie. Dla nich wszystko, co złe, dobiegło końca. Grzech, smutek, cierpienie. Oni teraz cieszą się największym dobrem, najwyższym celem człowieka. Są w obecności Boga, źródła wszelkiego błogosławieństwa. Ich dusze są w pełni zaspokojone, napełnione nieskończoną dobrocią i pięknem Boga. Nie ma więc powodu do żałoby z ich perspektywy, ale opłakujemy ich, bo to my zostaliśmy pozbawieni ich obecności, ich miłości, dobroci, przyjaźni, uśmiechu i wielu innych darów, które wnieśli w nasze życie. To nasza strata jest powodem do smutku. Jeśli Twoje życie będzie więc opłakiwane, to dlatego, że inni będą odczuwali brak Twojej dobroci. Będą pozbawieni błogosławieństw, które płynęły z przebywania z Tobą. Dlatego powinniśmy żyć tak, by błogosławić innych, żeby kochać ich, być dla nich dobrzy, tak by nasza śmierć była dla nich prawdziwą stratą. Ale jest też druga lekcja, którą wynosimy z tej historii. To jest rozważanie kruchości ludzkiego życia. Samuel umiera po długim, wiernym życiu. A jak umiera Nabal? Co było przyczyną jego śmierci? W wersetach 37 i 38 czytamy, że rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło, a w nim serce zamarło i zdrętwiał jak kamień. Po mniej więcej 10 dniach dotknął Pan Nabala i ten umarł. Można by powiedzieć, że doznał ataku serca czy zawału, ale jaka była przyczyna tej przyczyny? Dlaczego to się wydarzyło? Abigail opowiedziała mu o tym, co zaszło. Zobaczcie, jak kruche jest ludzkie ciało. Jak niewiele potrzeba, żeby je złamać. Wystarczy kilka słów wypowiedzianych w odpowiedniej kolejności, żeby serce człowieka zamieniło się w kamień ze strachu. Abigail powiedziała: Dawid chciał cię zabić, ale powstrzymał się, kiedy ofiarowałam mu dary. To nie sama wiadomość go zabiła, bo on mógł odetchnąć z ulgą. Uff, udało się, przeżyłem. Ale myśl o tym, co mogło się wydarzyć. Ta świadomość, jak blisko był śmierci, jak niewiele brakowało, to właśnie go zniszczyło. To pokazuje, jak słabe jest nasze ciało. Jak łatwo może zostać złamane przez strach, przez myśl, przez wiadomość. Biblia porównuje nas do trawy, jak czytaliśmy dzisiaj w psalmie. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. Jeśli życie jest tak kruche, to każdy z nas powinien być gotowy na wejście do wieczności, albo do błogosławieństwa, albo do przekleństwa, do potępienia. Ale wierzący mogą znaleźć pociechę, kiedy widzimy ten kontrast między ciałem Nabala, a ciałem, które otrzymamy po zmartwychwstaniu. Ciało Nabala było słabe. Jego dusza i ciało nie wytrzymały nawet myśli o zagrożeniu. Ale kiedy Pan Jezus Chrystus powróci, nasze ciała będą inne. Dzisiaj, kiedy chrześcijanin umiera, jego ciało zostaje złożone w ziemi, a dusza przenosi się do obecności Boga. Dusza zostaje doprowadzona do doskonałości. Umysł, wola, uczucia są przemienione i uświęcone. I to jest to, co nazywamy stanem pośrednim. I to już jest wielkim błogosławieństwem. Dusza raduje się Bogiem, widzi Go i doświadcza Jego obecności. Ale to jeszcze nie koniec. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian 15 mówi, że zmartwychwstałe ciało będzie niezniszczalne, chwalebne, potężne i duchowe. Nie będzie już podlegało rozkładowi, słabości, śmierci. Będzie miało to piękno, które Bóg dla niego zaplanował. Będzie zdolne do wszystkiego, do czego zostało stworzone. Będzie żyć już nie dzięki pokarmowi z zewnątrz, ale dzięki Bożemu życiu w nim. Czy więc chrześcijanin powinien się obawiać śmierci, takiej jak śmierć Nabala? Nie. Bo choć nasze obecne ciała są słabe, nasze dusze są doskonalone i są wprowadzane do obecności Boga, a w dniu zmartwychwstania otrzymamy nowe, chwalebne ciało. Jezus pokonał to kruche ciało. Pokonał śmiertelność. Na jednym z cmentarzy w Londynie, na nagrobku pastora Daniela Wilcoxa, widnieje takie krótkie zdanie, które często powtarzał. Nagła śmierć, nagła chwała. Dla chrześcijanina nawet nagła, niespodziewana śmierć jest natychmiastowym przejściem do chwały. Nie musimy się jej bać. Jezus zwyciężył. Pokonał śmierć ciała, duszy i śmierć całego stworzenia. Przyniósł życie, nowe życie całemu swojemu ludowi. Gdy porównujemy Samuela i Nabala, to widzimy wyraźny kontrast. Samuel był opłakiwany, bo jego życie było błogosławieństwem dla innych. Nabal nie był opłakiwany, bo jego obecność była tylko ciężarem, była zarazą. Powinniśmy żyć tak, by nasza śmierć była stratą dla innych, stratą dobra, miłości i błogosławieństwa, które wnosiliśmy w ich życie. I chociaż słusznie smucimy się, kiedy umiera wierzący człowiek, to nie opłakujemy go z jego powodu, bo on już doświadcza tego, czego wszyscy pragniemy, na co czekamy i w co pokładamy nadzieję i ufność. Śmierć Nabala przypomina nam o kruchości ciała, ale zmartwychwstanie, które świętujemy, zbierając się każdej niedzieli, czyli pierwszego dnia tygodnia, kiedy to Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. I to zmartwychwstanie jest zapowiedzią zmartwychwstałego ciała, które otrzymuje każdy wierzący. I po trzecie, na zakończenie, widzimy kontrast między Chrystusem a Nabalem. Wszyscy w tym rozdziale zgadzają się co do tego, że Nabal był człowiekiem nieznośnym. W takim sensie, że nie można było go znieść. Jego słudzy mówią, że nikt nie może z nim rozmawiać. Abigail, jego własna żona, nazywa go synem bezwartościowym, synem zarazy. Mówi, nie zwracaj na niego uwagi, nie słuchaj go, ignoruj go. Ludzie Dawida doświadczyli tego osobiście. Nikt nie chciał być sługą Nabala, nikt nie chciał być jego żoną. Ale spójrzmy teraz na Chrystusa. Chrześcijanie są jego sługami. Kościół to jego oblubienica, jego małżonka. Jesteśmy jego sługami, jego żoną. Jeśli służenie Nabalowi było ciężarem, to jak wygląda służenie Chrystusowi? Nabal był głupi, szorstki, agresywny, brutalny. A Jezus? W odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa o takich słowach nawet nie możemy pomyśleć. On nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Walczył za nas i wyrwał nas z nędzy i męki. Ale my nie byliśmy księżniczką czekającą na ratunek. Raczej byliśmy jego wrogami. Staliśmy na murach, strzelając do niego. Byliśmy tymi, którzy wołali, ukrzyżuj go. A on mimo to nas zdobył. Ocalił od niechybnej zagłady i cierpienia. Nie siłą, ale miłością. I uczynił nas współdziedzicami swojej chwały, którą zdobył poprzez swoje posłuszne życie i śmierć. On mówi, jestem bogaty i wszystko, co mam, oddaję wam. Nie jestem skąpy, nie chowam moich darów. Nie mówi, to moje, nie dam. Raczej mówi, wszystko, co moje, jest wasze. A kiedy nam rozkazuje, jak mówi pierwszy list Jana, jego przykazania nie są ciężarem. On prowadzi nas drogami życia. Troszczy się o nas, chroni nas, błogosławi nam, kocha nas, karmi nas, uczy nas, przebacza nam, okrywa nas swoją sprawiedliwością i przybliża nas do Boga. On nas słucha, wysłuchuje naszych modlitw i współczuje naszym słabościom. Spójrzmy na Abigail, jak pokornie podeszła do Dawida, jak z szacunkiem odpowiedziała na jego propozycję małżeństwa. Jej uległość była wyrazem szacunku i podziwu. A my o ile bardziej powinniśmy być radośnie posłuszni Jezusowi Chrystusowi z powodu Jego dobroci, Jego miłości, Jego błogosławieństw. I na zakończenie już. Zwracam się teraz do tych, którzy jeszcze nie przyszli do Pana Jezusa Chrystusa przez wiarę. Spójrzcie na to, co jest napisane w wersecie 40 tego rozdziału. Dawid posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Pozwólcie, że to przetłumaczę. Jezus posłał nas do ciebie, bo chce cię pojąć za żonę. Przez Ewangelię Jezus proponuje ci jedność. Mówi, zjednocz się ze mną, przyjdź do mnie, przyjmę cię, wybaczę ci, obmyję cię, oddam ci całą moją chwałę. Przyjdź do mnie. On wysyła swoich posłańców. Jezus nas posłał, bo chce cię pojąć za żonę. Jak wygląda wiara? Czym jest wiara? Spójrzcie na odpowiedź Abigail w wersecie 41. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i rzekła, oto twoja służebnica będzie niewolnicą, aby obmywać nogi sług mojego Pana. I powstała Abigail śpiesznie. To jest odpowiedź grzesznika na Pana Jezusa Chrystusa. Pokora, pośpiech, oddanie. Nie, że a w porządku, może kiedyś, może innym razem, ale proszę, weź mnie, przyjmij mnie. Jestem twój, jestem twoja, całym sercem. Jestem tak niegodny, że będę obmywać nogi twoim sługom. A Jezus odpowiada, tutaj wszyscy umywamy nogi sobie nawzajem. Wszyscy jesteście moją jedyną oblubienicą. Wszyscy jesteście współdziedzicami. Nie ma tutaj poziomów, stopniowania. Nie ma elit. Wszyscy jesteście moim ludem. Kocham was i oddałem samego siebie za was. Grzesznik przychodzi do Chrystusa z pokorą i pośpiechem, aby zjednoczyć się z Panem Panów, Królem Królów, Zbawicielem grzeszników, Jezusem Chrystusem. Nie zwlekaj, pospiesz się, nie czekaj, przyjdź teraz. Zapytaj Jego lud, czy On jest dobrym Panem, czy jest dobrym mężem. Któż z nas mógłby powiedzieć, że nie? Mówimy raczej, On był tak dobry, tak łaskawy, tak cierpliwy, tak miłosierny, że nie mamy nic, co moglibyśmy mu zarzucić. Możemy tylko wyznać, że sami jesteśmy słabi i bezwartościowi, ale on wciąż nas miłuje. Tak więc zarówno wierzący, chrześcijanie, jak i ci, którzy jeszcze nimi nie są, spójrzmy na Jezusa i powiedzmy, chcę być jedno z Nim i jestem jedno z Nim przez wiarę. Wstała tedy i złożyła pokłon z twarzą ku ziemi i powstała Abigail śpiesznie, by go spotkać. Amen.
Amen.